Cześć! Witam Was już w trzecim odcinku mojego podcastu. Normalnie idziemy jak burza. Dziękuję wszystkim, którzy napisali komentarze. Naprawdę, wezmę sobie do serca wszystkie rady. O dziwo, nikt nie napisał o jakości dźwięku, więc może nie jest aż tak źle, jak myślałam, ale no na razie nic z tym nie zrobię. Jeśli ktoś będzie chciał mnie słuchać, to obiecuję, że kiedyś zainwestuję w jakiś mikrofon. Pozdrawiam też wszystkich Waszych zwierzaków domowych, których niepokoi moja wyjściówka. Powiem Wam, że też mam psa i on za każdym razem zaczyna szczekać, jak puszczam to miauczenie kota. Wiecie, Wy to słyszycie tylko raz na odcinek, a ja to włączam tak z 10 razy, żeby w miarę mi się wszystko dobrze zgrało. Mój pies mnie kiedyś za to znienawidzi, naprawdę. Postaram się też być trochę bardziej śmiała. Wiem, że to słychać, ale wiadomo, to jest też dla mnie całkiem nowa sytuacja. Też chyba trochę się stresowałam na początku, jaki będzie odbiór i czy w ogóle jakiś będzie. Ale no na razie jest całkiem nieźle, dlatego postaram się wyluzować. Mam nadzieję, że mieliście udany tydzień. W środę 11 listopada, wiadomo, było wolne. I strasznie szybko mi minął ten dzień. W ogóle cały tydzień jakoś szybko zleciał. Już nawet nie pamiętam, co robiłam. Te dni są teraz jakieś takie krótkie, nie wiem, już o 16 się robi ciemno, to nawet jakoś nie chce mi się zabierać za coś pożytecznego. W tym tygodniu oglądałam film, który widziałam już chyba z 4 razy. Jest to taki film akcji, ale trochę też komediowy, nazywa się Baby Driver. Jak ktoś nie widział, to polecam. Nie jest może jakiś ambitny, ale fajnie się ogląda. Jak mam takie leniwe dni, to lubię sobie zobaczyć film, który już widziałam, bo wiem, o co chodzi, nie muszę się skupiać, a fajnie sobie przypomnieć takie fajne filmy. Oglądałam też oczywiście najnowszy odcinek Top Model. To jest takie moje guilty pleasure. Jeśli ktoś z Was też ogląda, to napiszcie mi, komu kibicujecie. Moim numerem jeden jest naukowiec Mariusz. Trzymam za niego mocno kciuki. Poza tym chciałam się zabrać za henowanie włosów, ale jak zaczęłam czytać, to na razie wydaje mi się to strasznie skomplikowane. Ale nie poddaję się, będę czytać dalej, bo ponoć daje to świetne efekty. Nie chodzi tylko o kolor włosów, tylko faktycznie po ziółkach są one w lepszym stanie. Nie wiem, mnie to przekonuje, tylko muszę to bardziej ogarnąć, żebym sobie krzywdy nie zrobiła. A, jeszcze jedno. Pamiętacie, jak w zeszłym tygodniu mówiłam o ćwiczeniach z Moniką Kołakowską? No więc ćwiczyłam z nią raz, zrobiłam ten pierwszy trening i na moje nieszczęście to akurat było cardio, którego nie znoszę. I tak się zdemotywowałam, że masakra. Monika w trakcie jeszcze powiedziała, że stopniowo będzie zwiększać trudność ćwiczeń, a powiedziała to w połowie filmiku, kiedy ja już padałam ze zmęczenia i nawet nie dotrwałam do końca. No nic, nie zamierzam rezygnować całkowicie, ale muszę sobie znaleźć kogoś innego, bo tutaj to myślałam, że normalnie mi serce wyskoczy. To chyba by było na tyle we wstępie. Jak widać, mój tydzień nie był jakiś aktywny, ale może następny będzie, kto wie. Dobra, przechodzimy już do sprawy. To, co Wam przedstawię, zdarzyło się naprawdę. Opowiem o historii, która zdarzyła się w Niemczech. Chciałabym tak odejść trochę od tych Stanów, ale naprawdę co druga zbrodnia, na jaką trafiam, miała miejsce w Stanach. Ja nie wiem, czy to dlatego, że ten kraj jest taki duży i po prostu jest tam tak dużo ludzi, czy to ci ludzie tam są jacyś tacy porypani, no nieważne. Dzisiaj przenosimy się do Niemiec, a właściwie to najpierw do Rosji, bo ta historia właśnie w Rosji ma swój początek. W mieście o nazwie Perm, gdzieś przy granicy Europy i Azji, w 1980 roku, czyli całkiem niedawno w sumie, przychodzi na świat Alex Vince. Jakbyście szukali materiałów o tej sprawie, to jest też zawodnik MMA Alexander Vince, ale to nie ta sama osoba. Chociaż nasz Alex też lubił się bić, ale nie robił tego zawodowo. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Kiedy chłopak skończył szkołę, to brał udział w jakimś takim programie szkolenia zawodowego i on akurat wyszkolił się jako magazynier. Nie wiem, u nas chyba nie ma takich wymagań. Jak się chce iść na magazyniera, to nie trzeba mieć szkoły, ale może tam w Rosji jest to wymagane czy coś. W 1999 Alex udał się na badania, które były przeprowadzone przez komisję wojskową. U nas też, z tego co pamiętam, był lub dalej jest obowiązek stawiania się na takiej komisji i każdy chłopak dostaje daną kategorię. Tylko że u nas nawet jak się dostanie kategorię A, to właściwie nic się nie dzieje. A w Rosji każdy zdrowy chłopak, czy właściwie już mężczyzna, musi odbyć roczną służbę wojskową w siłach zbrojnych Rosji. No więc Alex, który miał wtedy 19 lat, dostał odpowiednik naszej kategorii D, czyli został z tego zwolniony. Stwierdzono wtedy, że Vince prawdopodobnie cierpi na ciężką i przewlekłą psychozę. Gdy Alex miał 23 lata, czyli w 2003 roku, wraz z rodziną wyemigrował do Niemiec i dzięki swojemu etnicznemu pochodzeniu uzyskał obywatelstwo niemieckie. Nie wchodziłam głębiej w te wszystkie prawa dotyczące obywatelstwa, no ale jak widać, Alex nie miał w tym temacie żadnego problemu. Zaczął tam pracę jako budowlaniec i dozorca, ale nie zajmował się tym jakoś długo. Nie wiem, ile dokładnie trwała ta jego praca, ale źródła podają, że w momencie skazania był na zasiłku dla długotrwale bezrobotnych. No już zaspoilerowałam, że będzie skazany. No nie wiem, o co tam chodziło. Może mu się nie chciało pracować, bo nigdzie nie znalazłam, żeby był chory na coś czy coś. Nie wiem do końca, jak liczna była rodzina Alexa. W ogóle dość mało jest informacji o tym człowieku, ale na pewno miał siostrę. I ta siostra, nie wiem czy miała męża, ale na pewno miała córkę. No i ten nasz Alex zabierał tą swoją siostrzenicę na różne place zabaw. To jest bardzo ważny punkt w naszej sprawie, bo na jednej takiej wycieczce spotkał Marwę El Sherbini. To spotkanie miało miejsce pod koniec sierpnia 2008 roku. Marwa wybrała się ze swoim synem i na swoje nieszczęście wybrała to samo miejsce co Alex. A był to publiczny plac zabaw w dzielnicy Drezna, Johannstadt. Dzieci, jak to dzieci, normalnie się ze sobą bawiły, aż do momentu, kiedy pojawił się problem. Zazwyczaj w takich zabawach pojawia się problem, z tego co ja wiem. Proszę się nie śmiać, to jest bardzo poważna sprawa. A mianowicie, w tym miejscu, na tym placu zabaw, była tylko jedna huśtawka. No i niestety, i syn Marwy, i siostrzenica Alexa chcieli się pohuśtać w tym samym czasie. Domyślam się, że każde z dorosłych broniło swojego dziecka. Znaczy, no Alex nie do końca swojego, ale na pewno chciał, żeby to ta jego siostrzenica miała pierwszeństwo. Nie wiem, jak to do końca wyglądało. Może syn Marwy był pierwszy i ona też nie chciała odpuścić. Wiecie, jak to jest z rodzicami. No teraz to się nie dowiemy. Ale w tym momencie w Alexa wstąpił jakiś diabeł i zaczął wykrzykiwać różne obelgi w stronę kobiety i jej syna. Marwa El Sherbini pochodziła z Egiptu i wyznawała islam, więc nosiła na głowie chustę. Wiem, że jest bardzo dużo rodzajów tych chust, dlatego nie chcę teraz jakoś jej źle nazwać, ale widziałam jej zdjęcia i obstawiam, że był to hidżab, bo miała odsłoniętą całą twarz, tylko tak miała na głowie i na ramionach tą chustę. No, mniejsza o to. Po prostu musiała rzucać się w oczy. No, w dzisiejszych czasach raczej to już nikogo nie dziwi, chociaż no przecież 2008 rok też nie był jakoś dawno. Ale w Niemczech może jeszcze wtedy nie było tak dużo imigrantów jak teraz. Chociaż rodzina El Sherbini nie była takimi stereotypowymi imigrantami. Wiecie, jak w telewizji pokazują jakieś takie obozy, a w nich pełno ludzi i nikt nie chce iść do pracy. Może trochę za bardzo uogólniam, ale byli to normalni ludzie z obywatelstwem niemieckim. Marwa urodziła się w 1977 roku. I pochodziła z, w cudzysłowie, dobrej rodziny. Jej rodzice byli chemikami. Ona sama też ukończyła farmację na Uniwersytecie Aleksandryjskim, na którym nawet występowała jako mówca studencki. W latach 92-99 była członkiem egipskiej reprezentacji narodowej w piłce ręcznej. No naprawdę, niezłe połączenie. Jej mąż nazywał się Elvi Ali Okas, ale będę na niego mówić Okas, bo tak też najczęściej jest nazywany w różnych źródłach. I Marwa wraz z nim w 2005 roku przeprowadzili się do Bremy w Niemczech, a 3 lata później wraz z 2-letnim już synkiem przenieśli się do Drezna. Tam Okas uzyskał stanowisko doktora i prowadził jakieś badania w Instytucie Biologii i Genetyki Komórek Molekularnych Maxa Plancka. No, brzmi to bardzo prestiżowo. Czyli to też musiał być bardzo mądry, wykształcony facet. Marwa w tym czasie pracowała w szpitalu uniwersyteckim w Dreźnie oraz w lokalnej aptece. Kobieta razem z innymi kolegami i koleżankami złożyli wniosek o zarejestrowanie takiego stowarzyszenia, którego celem miało być stworzenie w Dreźnie Islamskiego Centrum Kultury i Edukacji. Naprawdę, jak czytałam o tej kobiecie, to byłam pełna podziwu, że jeden człowiek może robić tyle ciekawych rzeczy w swoim życiu. No ale wracamy teraz już do tego sierpnia 2008 roku. Na placu zabaw wybuchła ogromna afera z powodu tej huśtawki. Alexa widocznie bardzo oburzył fakt, że Marwa miała czelność nosić na swojej głowie chustę, bo zaczął krzyczeć w jej stronę, że są islamistami, terrorystami i jedno źródło nawet podaje, że nazwał ją suką. Nie wiem, czy mogę tutaj używać takich słów, może mnie nikt nie zablokuje, mam nadzieję. Inni dorośli obecni na placu zabaw próbowali interweniować, ale Alex był w jakimś takim szale, dosłownie przez kilka minut wykrzykiwał różne rzeczy. Później nawet zaczął przeklinać po rosyjsku i obrażał też wszystkich, którzy próbowali go uspokoić. Ktoś z tego tłumu pożyczył Marwie telefon, nie wiem, chyba nie miała wtedy swojego czy coś, i zadzwoniła z niego na policję. W ciągu kilku minut przyjechały dwa radiowozy z 4 policjantami, więc naprawdę gruba akcja. Marwa, Alex i inni świadkowie zostali przesłuchani, a następnie policjanci odwieźli Marwę i jej syna do domu. No, Alex musiał zachowywać się naprawdę agresywnie, skoro policjanci zdecydowali się na taką ewakuację. Alex więc po tym zdarzeniu został oskarżony o zniesławienie i ukarano go grzywną w wysokości 330 euro. Oczywiście mężczyzna odmówił zapłaty i złożył formalny sprzeciw, co jednak nie za bardzo mu się opłaciło. Sprawa trafiła do sądu rejonowego w Dreźnie. Podczas procesu Vince twierdził, że były okoliczności łagodzące w jego sprawie. Obrażał Marwę El-Sherbini dlatego, że, cytuję, ludzie tacy jak ona nie są tak naprawdę ludźmi i dlatego nie mogą być znieważeni. Och, no okropny człowiek, naprawdę. W listopadzie tego samego roku, czyli 2008, został uznany za winnego. Została na niego wtedy nałożona grzywna w wysokości 780 euro, więc no naprawdę, no nie opłaciło mu się. Mógł jednak zapłacić te 330 i mieć spokój. Prokurator jednak nie chciał odpuścić i wcale mu się nie dziwię oczywiście, i odwołał się od tego wyroku. Dążył do tego, żeby mężczyzna został skazany na karę pozbawienia wolności z uwagi na jawnie ksenofobiczny charakter zdarzenia. Vince znowu odwołał się od wyroku, tego wyroku grzywny, bo więzienia jeszcze wtedy nie dostał, i jego adwokat wniósł apelację. Pół roku później, 1 lipca 2009 roku, odbyła się rozprawa apelacyjna, tym razem już w sądzie okręgowym, ale też w tym samym mieście w Dreźnie. Na sali było obecnych tylko 9 osób. 3 sędziów, prokurator, Alex Vince jako oskarżony, jego obrońca z urzędu, Marwa El-Sherbini jako świadek oskarżenia oraz jej mąż i syn jako obserwatorzy. Jej syn miał wtedy 3 latka. Nie było żadnych ochroniarzy, nie przeprowadzano też żadnych przeszukań osób pod kątem bezpieczeństwa, ale to nie było jakieś zaniechanie. Z tego co wiem, to było powszechne w przypadkach takich, w których nikt nie miał jakichś obaw o bezpieczeństwo obecnych osób. No wiadomo, u nas też na jakichś sprawach spadkowych nie ma żadnych przeszukań. Widocznie ktoś stwierdził, że Alex jest tylko mocny w gębie, a nie stanowi żadnego zagrożenia. Podczas rozprawy oskarżony zeznał, że muzułmanie są dla niego potworami, i zapytał sędziów, dlaczego nie zostali deportowani po atakach terrorystycznych. Stwierdził też, że naród niemiecki nie powinien mieszać się z obcokrajowcami i oświadczył, że zagłosuje na skrajnie prawicową Narodowo-Demokratyczną Partię Niemiec. No niech sobie głosuje na kogo chce, nie musi chyba tego oświadczać. Ale sędzia zażądał wówczas zapisu dosłownego, a obrońca próbował prowadzić mediację. Vince kontynuował swoją jakąś taką chorą grę i zapytał sędziego, czy kiedykolwiek odwiedził obóz koncentracyjny. No, ja po prostu nie mogę sobie wyobrazić, jak musiała się czuć Marwa i jej mąż, a przede wszystkim syn. On miał wtedy tylko 3 latka, no mam nadzieję, że nie rozumiał tego, co Alex mówi, bo naprawdę straszne rzeczy to były. Następnie zeznawała Marwa, a gdy skończyła, sędzia zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania. No, standardowa procedura. Vince odpowiedział i zapytał, dlaczego przede wszystkim Marwa jest w Niemczech. Sędzia odrzucił to pytanie, a obrońca złożył wniosek o przerwę w obradach. Była godzina 10:23. Marwa El-Sherbini nie zamierzała czekać do końca przesłuchania i próbowała odejść. I tak się jej dziwię, że tak długo wytrzymała. Nie wiem, czy wspomniałam o tym wcześniej, ale w tamtym momencie Marwa była w 3. miesiącu ciąży. Kiedy ona, jej mąż i ich syn byli przy drzwiach, Vince nagle zaatakował Marwę nożem kuchennym, ostrzem o długości 18 cm. Najwyraźniej zabrał go na salę sądową w plecaku. Marwa otrzymała ponad 15 ran kłutych w górnej części ciała i na ramieniu. Alex zaatakował tak szybko i z tak dużą siłą, że kobieta nawet nie miała jak się bronić. Jej mąż starał się odepchnąć opętanego Alexa, przez co najmniej 16 razy został dźgnięty nożem w głowę, w szyję, w górną część ciała i ramię. Obrońca Vince'a próbował pomóc ofiarom, blokując Alexowi drogę do krzeseł i stołu. 3-letni syn także został ranny, ale jemu na szczęście nic aż tak poważnego się nie stało. Sędzia oczywiście podniósł alarm bezpieczeństwa. W budynku sądu trwała akurat też inna rozprawa, na której zeznawał policjant. Gdy usłyszał alarm, chciał jak najszybciej pomóc, ale było straszne zamieszanie i pomylił Okaza z napastnikiem i strzelił mu w dolną część nogi. Okaz to był ten mąż Marwy, jakby co. Alex Vince został zatrzymany chwilę później, po tym jak jeden z sędziów wskazał, że to nie Okaz, tylko ten Vince był napastnikiem. Podczas aresztowania Alex błagał policjantów, żeby go zastrzelili. Okaz był w krytycznym stanie i przeleżał w śpiączce przez 2 dni. Następnie przez kilka tygodni dochodził do siebie w szpitalu pod Dreznem. Jego żona, Marwa, niestety zmarła w budynku sądu równo o 11:07. Nie udało się jej uratować. Jej obrażenia były zbyt głębokie i rozległe. Alex został przewieziony do aresztu śledczego i dostał zarzuty zabójstwa Marwy, usiłowania zabójstwa i ciężkiego uszkodzenia ciała Okaza El-Szerbiniego. Pogrzeb Marwy odbył się 5 dni później, 6 lipca 2009 roku. Żałobnicy nosili transparenty krytykujące reakcje zarówno władz niemieckich, jak i egipskich na te zbrodnie, bo tak właściwie tej reakcji na początku w ogóle nie było. Tego dnia ponad 2000 muzułmanów ze społeczności egipskiej i nie tylko zorganizowało modlitwy pogrzebowe w meczecie w Berlinie. 5 dni później w Dreźnie ponad 1000 osób złożyło białe róże i zdjęcia Marwy El-Szerbini i jej rodziny przed ratuszem. Prokuratorzy od początku podkreślali perfidność i złośliwość w zachowaniu oskarżonego, którego działania opierały się na nienawiści do osób, które nie są Europejczykami i muzułmanów. Egipski prokurator generalny wysłał do Niemiec jednego z egipskich prokuratorów, aby pomógł w śledztwie. Podejrzewam, że Egipcjanie nie za bardzo ufali niemieckiej policji, tym bardziej po tym, jak Okaz został przez jednego z nich postrzelony, a nic nie zrobił. Obrońca Vince'a złożył wniosek o zmianę miejsca rozprawy, ale został on odrzucony przez Sąd Okręgowy Wyższej Instancji. Nie wiem w ogóle, jaki był cel takiej zmiany miejsca, co by mu to dało, nie mam pojęcia. Przeprowadzono ocenę psychiatryczną i biegli ocenili, że Alex jest w pełni odpowiedzialny za swoje czyny. Jednak, jak pamiętacie, na początku mówiłam, że ci rosyjscy lekarze na komisji wojskowej zdiagnozowali go jako cierpiącego na ciężkie i przewlekłe schorzenia psychiczne. No więc prokuratorzy wzięli to pod uwagę i zażądali od władz rosyjskich odpowiednich dokumentów, żeby mogli to jakoś potwierdzić. Proces rozpoczął się 26 października i wtedy już zaczęli stosować ścisłe środki bezpieczeństwa. No, szkoda, że tak późno. Wszystkie równoległe procesy zostały przeniesione do innych lokalnych miejsc ze względu na obawy o bezpieczeństwo, ale też duże zainteresowanie mediów oraz społeczeństwa. Wdowiec Okaz, jego brat i rodzice występowali w roli współwinnego i byli reprezentowani przez 8 prawników. Nie mam totalnie pojęcia dlaczego, przecież z tego co czytałam to nic właściwie nie zrobili złego. No nie wiem, ale chyba zostali uniewinnieni, bo nigdzie nie znalazłam informacji, żeby jakieś wyroki w ich konkretnie sprawie padły. W pierwszym dniu procesu w sądzie było obecnych 8 adwokatów z Niemiec, Francji i Egiptu. Oskarżony przybył do sądu w masce, okularach przeciwsłonecznych, kapeluszu i kapturze. No w ogóle go nie było widać. Sędzia poprosił oskarżonego o zdjęcie wszystkiego z głowy. Ten zastosował się do polecenia z wyjątkiem zdejmowania okularów słonecznych, za co został ukarany grzywną za obrazę sądu. W ogóle jak wpiszecie sobie na YouTube'a Alex Vince, to jako pierwszy wyskoczy Wam krótki filmik właśnie z sali sądowej. Jest na nim pokazany moment, jak Okaz idzie na swoje miejsce, podpierając się na kulach, a oskarżony jest właśnie wprowadzany. Naprawdę, no w ogóle nie widać jego twarzy. Później można zobaczyć tłum modlących się mężczyzn przed budynkiem sądu. Byli to muzułmanie, a wiecie, w ich religii oni tak klękają i prawie się kładą na ziemi, Naprawdę, no straszny widok, jak ktoś wiedział, co się stało. Obrońca Aleksa wystąpił z wnioskiem o usunięcie sędziów z procesu ze względu na stronniczość, ale zostało to odrzucone. Chodziło o tych sędziów, którzy brali udział w tej rozprawie, na której się to wszystko stało. Okaz zeznawał w pierwszym dniu procesu. Wśród innych świadków, którzy zeznawali w pierwszym tygodniu rozprawy, znaleźli się m.in. lekarz, który tam miał związek z ofiarami. Sędziowie, którzy brali udział tamtego dnia w rozprawie, powołano także pracownika socjalnego do spraw wcześniejszego zachowania się oskarżonego. Na początku trzeciego dnia procesu Vince został samouszkodzenia, bo przywalił sam sobie głową w stół. Nie wiem, co chciał tym osiągnąć, przecież i tak by się nie zabił w taki sposób. Może chciał jakoś opóźnić cały ten proces. Zdiagnozowano u niego wtedy krwiaki i podejrzenie urazu mózgu, ale po badaniu szpitalnym uznano go za zdolnego do dalszego udziału w rozprawach. No więc nic mu nie dało, tylko po prostu pokrwawił sobie z głowy. W drugim tygodniu zeznawali świadkowie tego zdarzenia, które miało miejsce na placu zabaw, oraz ci policjanci, którzy wtedy przyjechali na miejsce na interwencję. Policjant, który omyłkowo zastrzelił Okaza, skorzystał z prawa do zachowania milczenia podczas procesu o morderstwo, ponieważ w tym samym czasie toczyło się przeciwko niemu dochodzenie karne. Nie wiem, co to był za policjant, no ale widocznie nie za dobry. Argumenty końcowe zostały wysłuchane w dniach 9 i 10 listopada 2009 roku. Prokuratura wnioskowała o skazanie za morderstwo i usiłowanie zabójstwa z kwalifikacją haniebnego przestępstwa. Obrona zaś wniosła o skazanie za zabójstwo w afekcie i usiłowanie zabójstwa także pod wpływem silnych emocji. Argumentowali to też tym, że pozwany może mieć paranoiczne zaburzenia osobowości. Wydanie wyroku zostało opóźnione, ponieważ prośba o informacje medyczne od władz rosyjskich potwierdziła, że Aleks cierpiał na schizofrenię niezróżnicowaną w 2000 roku. Przez to wymagane były dodatkowe zeznania lekarza biegłego. On jednak stwierdził, że w chwili popełnienia czynu oskarżony był w pełni poczytalny. 11 listopada 2009 roku Vince został uznany winnym zabójstwa Marwy i usiłowania zabójstwa Okaza i został skazany na dożywocie. Sędzia Bridget Wigand stwierdziła, że rząd uznał Vince'a winnym haniebnego przestępstwa, ponieważ zostało ono popełnione na oczach dziecka przeciwko jego dwóm najbliższym osobom w sposób podstępny i na dodatek w sądzie. Dożywocie w tej sprawie oznaczało, że Vince otrzymał maksymalny wyrok za to przestępstwo. Mężczyzna oczywiście odwołał się do wyroku. Miał już wprawę w tych wszystkich odwołaniach, bo co chwilę się do czegoś odwoływał. Jednak to odwołanie znowu zostało odrzucone. Sąd także zasądził, że Alex ma obowiązek wypłaty odszkodowania. Niestety nie wiem w jakiej wysokości, no ale tutaj każda kwota byłaby zdecydowanie za niska. Postępowanie wszczęto też w sprawie tego policjanta, który postrzelił Okaza w nogę. Brat Okaza uważał, że był to przejaw ogromnego rasizmu, jaki ma miejsce w Niemczech. No bo wiecie, ten policjant, nie wiedząc jak wygląda napastnik, z góry uznał, że na pewno jest nim Okaz. Pewnie właśnie dlatego, że miał ciemniejszy kolor skóry. Policjant tłumaczył się, że gdy wbiegł na salę, to Alex trzymał w ręku ostrze noża, co sprawiało wrażenie, jakby to on był tym, który został zaatakowany. No nie wiem, jak dla mnie to bardzo dziwnie brzmi to tłumaczenie. Zazwyczaj przecież jak ktoś trzyma nóż, no to jednak on jest napastnikiem. Sędziów to chyba jednak jakoś przekonało, bo w tej sprawie dochodzenie nic nie wykazało i policjantowi nie postawiono żadnych zarzutów. Teraz płynnie przejdziemy do tego, jak na tę sprawę zareagowały media, a mianowicie na samym początku w ogóle nie zareagowały. Ponoć pierwsze artykuły pojawiały się gdzieś na ostatnich stronach gazet i to jeszcze z błędami. W ogóle nie była poruszona kwestia rasizmu i tego, jakiego wyznania były ofiary, a przecież no, to był właściwie główny motyw Aleksa Vince'a. Okaz był określany jako 32-letni świadek, no więc świetny research zrobili dziennikarze. Dopiero po tygodniu, gdy zaczęły się głośne protesty ze strony tysięcy Egipcjan w Kairze, niemiecki rząd wydał słowa ubolewania. Tak, po tygodniu dopiero zaczęli współczuć ofiarom. No świetnie, takie ubolewanie to sobie mogą wsadzić w tyłek. Naprawdę. Sprawa poruszyła też wyznawców innych religii. Nawet jacyś ważni sekretarze generalni niemieckich rad muzułmańskich i żydowskich odwiedzili okaza w szpitalu. Stefan Kramer, sekretarz generalny Centralnej Rady Żydów w Niemczech, powiedział bardzo ważne słowa. Nie trzeba być muzułmaninem, aby przeciwstawić się antymuzułmańskim zachowaniom. I nie trzeba być Żydem, aby przeciwstawić się antysemityzmowi. Musimy stanąć razem przeciwko takiej nieludzkości. Jako Żyd wiem, że każdy, kto atakuje osobę ze względu na jej rasę, narodowość czy religię, atakuje nie tylko mniejszość, ale całe demokratyczne społeczeństwo. Centralna Rada Muzułmanów w Niemczech sugerowała, że śmierć Marwy była wynikiem rosnącej w Niemczech islamofobii, widocznej na wielu internetowych forach dyskusyjnych. No mnie to wcale nie dziwi. Jak się wejdzie na nasze jakieś polskie fora internetowe, to można przeczytać podobne rzeczy. Nie wszyscy się jednak z tym zgadzali, bo naukowcy egipscy z Uniwersytetu w Dreźnie stwierdzili, że wcale nie byli dyskryminowani i uważają to zabójstwo za odosobniony przypadek. Lokalne Stowarzyszenie Islamskie w Dreźnie planowało wtedy budowę takiego centrum wymiany kulturowej i nazwali je właśnie imieniem Marwy el-Sherbini. Ma ono promować wzajemne zrozumienie między muzułmanami i niemuzułmanami. Instytut, w którym pracował Okaz, także wydał oświadczenie, w którym podkreślano, że pracują tam naukowcy i pracownicy z różnych krajów i nie godzą się oni na nierówne traktowanie. W grudniu 2009 roku Ministerstwo Sprawiedliwości w Saksonii ogłosiło, że chcą zrobić taką tablicę pamiątkową w budynku sądu, żeby przypominała o śmierci Marwy. Wyryto na niej napis w języku i niemieckim, i arabskim i brzmiał on tak. Marwa el-Sherbini padła ofiarą islamofobii i ksenofobii. Z godnością i chwalebną odwagą moralną wytrzymała to. Nie wiem, czy to jest tak na 100% dobrze przetłumaczone, ale wiadomo, o co chodzi. Co ciekawe, po tej całej sprawie egipskie Stowarzyszenie Farmaceutów wezwało do bojkotu niemieckich leków. No, dziwne trochę, ale tak było. Nastroje panujące w Egipcie musiały być na tyle nieciekawe, że egipska policja musiała otoczyć niemiecką ambasadę, żeby chronić ją przed protestującym tłumem. Nawet prezydent Iranu obwinił niemiecki rząd za to zabójstwo i wezwał do międzynarodowego potępienia Niemiec. Niektórzy mieli nawet takie teorie, że ta zbrodnia była wcześniej zaplanowana i opracowana przez niemiecki system sądownictwa i siły bezpieczeństwa. No nie wiem, to już chyba ktoś trochę za daleko się zagalopował z tymi teoriami. Ale to już jest koniec tej sprawy. Nie wiem w ogóle, jak mam to skomentować. No, wydarzyła się okropna tragedia i to jeszcze w sądzie, gdzie przecież każdy powinien być i czuć się bezpieczny. Oczywiście ludzie są mądrzy dopiero po szkodzie i dopiero od tego zdarzenia zaczęto wprowadzać bardziej dokładne kontrole. Ale co z tego? Życia to Marwy nie zwróci. Ciekawe jest też to, co wydarzyło się po tym morderstwie. Mówi się, że nienawiść rodzi jeszcze większą nienawiść i faktycznie tak było. Przerodziło się to przecież w jakąś wielką aferę międzynarodową, tak jakby wszyscy Niemcy byli przeciwko wszystkim muzułmanom. Nie wiem, mam wrażenie, że ludzie wpadli w taki sam szał złości, jaki właśnie zabił Marwę. Na początku wspominałam, że w tym tygodniu było fajnie, bo dzień wolny, 11 listopada, wszystko super. Ale na pewno większość z Was widziała jakieś zdjęcia lub filmiki z Marszu Niepodległości. W ogóle sama nazwa Marsz Niepodległości jakoś nie chce mi przejść przez gardło, jak już widziałam, co tam się działo. Widzicie, nie trzeba daleko sięgać, wystarczy sobie włączyć relacje z takiego wydarzenia i widzimy na nim wszystko. Rasizm, ksenofobię, homofobię, no po prostu uprzedzenia do wszystkich ludzi, którzy nie są białym, heteroseksualnym, konserwatywnym Polakiem patriotą. W jakim świecie my w ogóle żyjemy? Ja nie wiem. Ta sprawa, o której dzisiaj mówiłam, miała miejsce w 2008 roku. Dziś mamy 2020 i mam wrażenie, że w Polsce jest jeszcze gorzej niż wtedy w Niemczech. Myślę, że nie jeden z takich naszych polskich patriotów byłby w stanie zrobić to samo, co Aleks zrobił muzułmańskiej rodzinie el-Sherbini. Zdjęcia osób, o których opowiadałam, znajdziecie jak zawsze na moim Instagramie, a ja się już z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.